Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie, sobota rano, zaczynamy. W studiu są Stanisław Bisztyga.
Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
Radny Małopolski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Bartłomiej Bart-Dyrcz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kliszczackie Centrum Kultury. Stanisław Bisztyga przyprowadza zazwyczaj ciekawych gości. Dzisiaj mam nadzieję, że też ciekawego gościa przyprowadził. Stanisław Bisztyga, skąd pomysł na pana Bartłomieja Dyrcza?
Tak jak pan redaktor powiedział, staramy się w tej audycji, która zresztą ma taki piękny tytuł, Tu Małopolska, pokazywać nie tylko zjawiska, nie tylko to, co dzieje się w różnych sferach naszej aktywności, ale również bardzo ciekawych ludzi. Do takich postaci w moim przekonaniu należy pan Bartłomiej Dyrcz. Człowiek orkiestra, jak sobie nawet przygotowując się do dzisiejszej audycji, poszperałem trochę w internecie, to wyczytałem: polski pisarz, malarz specjalizujący się w malarstwie abstrakcyjnym oraz utworach literackich opartych na lokalnej historii. Realizuje też scenografię filmową i teatralną. Za liczne publikacje i działania został odznaczony medalem Priopatria. Ale to jest tylko fragment, dlatego że pan Bartłomiej jest autorem 13 książek. Niektóre z nich mam nawet z autografem, ale są też takie, jak ta, o której dzisiaj głównie będziemy mówić, których jeszcze w swoich zbiorach nie mam. A te książki są w ogóle dość niezwykłe, bo to jest i o kliszczackiej tradycji, i ten tak zwany dziejopis, i dziedzictwo. I niektóre rzeczy robił pan Bartłomiej razem z panem Marianem Cieślikiem. Ja się bardzo cieszę również z tego powodu, że w niektórych projekcjach, w niektórych przedsięwzięciach mogłem pomagać jako radny, bo Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach projektu Mecenas Małopolski wspiera takie rzeczy. I później jest wielka radość radnego, wielka radość, zwyczajna ludzka radość, a także samorządowców, że te rzeczy są tak pięknie spożytkowane. I myślę, że warto wspierać takie projekcje. Pewno będziemy jeszcze później mówić, bo pan Bartłomiej nie jest tylko dyrektorem Kliszczackiego Centrum Kultury, ale jest takim człowiekiem, orkiestrą, animatorem kultury, bo jak są dożynki, jak jest konkurs Palm, jak jest festyn, to jest to też jego rola i jego domena. I dużo rzeczy się dzieje w tej pięknej gminie Tokarnia dzięki właśnie takim ludziom jak Bartłomiej. Ale oddajmy głos panu Bartłomiejowi.
To właśnie, panie Stanisławie, jedna rzecz, tylko Propatria, medal dla ojczyzny, dla patrii. Piękna sprawa, minister, kto spraw kombatantów pewnie wręczał.
Akurat nie sam minister, ale też profesor, który tam od długiego czasu działa.
Piękna sprawa. To zostało zobaczone. Kliszczackie Centrum Kultury w Tokarni. Dlaczego Kliszczackie?
No to jest też ciekawa historia, ale tak krótko mówiąc, Gminny Ośrodek Kultury działał w Tokarni od 1973 roku i była też taka sytuacja w latach 90., że ośrodkom kultury też podpinano do tego sport. Nam się udało jako nielicznym ośrodkom po konsultacjach społecznych, po rozmowach z ludźmi oddzielić ten sport od kultury i wtedy też była okazja do tego, żeby zmienić nazwę. I Kliszczackie dlatego, że no, tutaj mieszkamy w regionie Górali Kliszczaków, czyli takiego regionu przejściowego, powiedzmy upraszczając, między Krakowem a Zakopanem, przed Podhalem, a jeszcze nie Kraków, prawda? Kliszczacy od stroju swojego charakterystycznego. No i tak tutaj było już kilka audycji, gdzie wyjaśnialiśmy, że na południu Polski są nie tylko Podhalanie, ale są jeszcze właśnie czy Babiogórcy, czy Zagórzanie, czy Kliszczacy. Lachy Sądeckie na przykład też. Także to jest też chcieliśmy się wyróżnić jak gdyby w regionie. No mamy w sąsiedztwie Babiogórskie Centrum Kultury, Bukowiańskie Centrum Kultury. Stwierdziliśmy, że skoro zmieniamy nazwę z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, to będzie nas jakoś promowało, wyróżniało w regionie i myślę, że to się dzieje, bo to już działamy pod tą nazwą no już prawie ponad 3 lata.
Bartłomiej Bart-Dyrcz. Skąd ten przydomek Bart? Od imienia tylko, czy jest jeszcze zupełnie inny powód?
No jest kilka takich rzeczy, ale to tak z takiego prostego powodu. Też jestem pokoleniem, które musiało przejść emigrację i pracowałem prawie 2 lata w Londynie. No i tam po prostu pracując z obcokrajowcami, no posługiwać się imieniem Bartłomiej czy Bartek było trochę trudno.
Czy dla pana nie?
No, dla tych, którzy ze mną pracowali, dlatego skrót Bart. tak jak gdyby, no podświadomie do mnie welgnął, że tak powiem. A druga rzecz, że Bartłomiejów Dyrczów jest kilku i to też w jakichś takich działaniach artystycznych, no człowiek chce się jakoś tam wyróżnić, no też z czystej takiej powodu, może próżności nawet.
Nie wiem, czy próżności, no każdy chce być osobą, która jest niezależna, to pewnie z tego.
Dokładnie.
Nie wiem, czy nazwałbym to próżnością, ale to nie chodzi o to, żeby oceniać. To zanim zapytam, albo od razu zapytam, 13 książek wspomniał Stanisław Bisztyga, to dużo.
Może o tej ostatniej, panie Bartłomieju, bo to jest dość taka niezwykła książka, Elektryczny bac Andrzej Dziubek, ale chciałem jeszcze, zanim pan opowie o tej książce i o bohaterze tej książki, to powiedzieć o jednej rzeczy, że panu się również przypisuje założenie stowarzyszenia, czyli Grupa Przyjaciół Ziemi Tokarskiej. To jest niezwykle ważne, bo w każdym środowisku są organizacje pozarządowe, są stowarzyszenia, które o tą kulturę dbają i tak naprawdę te, bo ktoś naprawdę musi napisać wniosek, ktoś musi później zorganizować promocję, ktoś musi później zrobić. Jest grupa ludzi, którą wokół pan zawsze ceni, ludzi, którzy wokół których zbierają się pasjonaci. I taką grupę pasjonatów pan Bartłomiej właśnie stworzył, co też jest plusem dodatnim. To też jest rzeczą ważną dla lokalnego środowiska.
Tak, Grupa Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej powstała tak naprawdę tak spontanicznie 7-8 lat temu. I to się bierze stąd, że no, tokarnia też ma swoją piękną, długą historię. Czasami w tą historię wkradały się różne takie, powiedzmy, akcenty, które tą historię podcinały. A ja od lat zbierałem materiały też dotyczące czy to naszej właśnie kultury regionu, czy jakiś materiał historyczny. No i zależało mi na tym, żeby powoli się wdzierać też w świadomość mieszkańców, żeby zobaczyli, że ta historia może nas łączyć, że są wiele rzeczy takich, które no warto w tą świadomość właśnie wpychać, prawda, że to też buduje takie poczucie dumy mieszkańców i potem właśnie dzięki takim projektom, które też między innymi tutaj mecenat na to pozwala i jakoś to właśnie propaguje i promuje, żeby tą kulturę lokalną jak gdyby pokazywać. Zaczęliśmy pisać wnioski, a żeby pisać wnioski musieliśmy się stać już też taką prawną formą i tak naprawdę kilka osób, które tworzy tą Grupę Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej, zrealizowało już kilka naprawdę, myślę, bardzo cennych dla naszego regionu projektów, między innymi płyty, książki, wystawy i tak dalej, i tak dalej. Można by było długo o tym mówić, o każdej z osobna.
To zanim z osobna powiemy o którejś, tej, o której mówił Stanisław Bisztyga, pan kręci się wokół tej historii lokalnej, kliszczackiej, chociaż też dużo dalej, ale to o tym będzie później, nie tak dużo, kilkadziesiąt kilometrów. A z czego może być tokarnia, ta okolica, tak właśnie o czym sam pan powiedział, historycznie najbardziej dumna? Znaczy pewnie jest kilka takich rzeczy, ale gdyby miał pan wybrać.
Ojej, trudne pytanie,
trudne,
prawda?
Pytanie,
ale no,
od tego jestem.
Ale powiem tak, no na pewno najbardziej znana jest
Konkurs Palm,
osiołek palmowy, średniowieczny zwyczaj, który w 68 roku został jak gdyby na nowo reaktywowany. Kalwaria tokarska. No też działalność Ośrodka Kultury, działalność Zespołu Kliszczacy, który jest rozpoznawalny tak naprawdę w całej Polsce i za granicami. Bo
i artyści, prawda? Panie Bartłomiej?
I artyści, rzeźbiarze, tak. No jest, nie chcę wymieniać teraz wszystkich, żeby kogoś tam nie pominąć, ale to też jest rzeźba ludowa. Też panie, kwiaty bibułkowe, region słynie z tego. Z wielu miejscowości i właśnie z tokarni, z Komielnej Czarnej kwiaciarki do dzisiaj pracują, staramy się jakoś z nimi współpracować i je pokazywać. Także to są takie elementy, no, które w tą okolicę wyróżniają. Do tego teraz doszły fajne szlaki, bo jest to granica Beskidu Makowskiego Wyspowego, także można tam naprawdę ciekawie spędzić czas. Przygotowujemy właśnie teraz taką ofertę edukacyjno-kulturalną, gdzie też stworzyliśmy kolekcję w dworze w tokarni. To jest jeden z nielicznych dworów, który ocalał po wojnie, po 1945 roku w okolicy i tam stworzyliśmy kolekcję muzealną, po której oprowadzamy wycieczki od młodzieży po dorosłych. Stworzyliśmy też kliszczacką zagrodę, w której pokazujemy z kolei kulturę chłopską. Celowo tego używam, bo to są narzędzia nie ludowe rękodzieło i tak dalej, tylko ta kultura chłopska, która się posługiwała narzędziami odpowiednimi w regionie. I pan Stanisław też to doskonale zna, bo ma przodków, którzy też rzemiosło uprawiali. Także gromadzimy narzędzia, gromadzimy też oczywiście rękodzieło. Także no, myślę, że to powoli wszystko zaczyna przynosić owoce i jesteśmy właśnie coraz częściej odwiedzani też przez no, ciekawych też ludzi szukających atrakcji kulturalnych, turystycznych.
To rękodzieło o tej kulturze chłopskiej, o książce, o której wspominał Stanisław Biesztyga, będzie po przerwie, bo Bartłomiej Dyrcz przeniósł płytę związaną trochę z tą książką, albo bardzo, bo książka jest o Dzióbku i muzyka będzie też Dzióbka. Co pan wybrał?
No myślę, że to, co było dla mnie też początkiem związku z Dzióbkiem i tak naprawdę zespołem Holitoi, który założył tuż po Depres, może na początku wybierzmy utwór pod tytułem Marmur z płyty Holitoi.
Stanisław Biesztyga, Bartłomiej Dyrcz są w studiu, a my gramy Marmur zespołu Holitoi. Zapraszam. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, wracamy po przerwie. To był zespół Holitoi, Stanisław Biesztyga, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Bartłomiej Bart Dyrcz, autor 13 książek, Kliszczackie Centrum Kultury, Tokarnia, są moimi gośćmi. Przed przerwą, panowie, mówiliście o tym, o tej kulturze chłopskiej w tokarni, rzeźbie, przywracaniu tradycji, rękodziele. Czy rękodzieło przetrwa? Zastanawiam się pod tym kątem, że te młode pokolenia to niekoniecznie rękodzieło, a bardziej smartfony. Niekoniecznie wyjść na spacer, na piłkę, a już nie mówię tańczyć, śpiewać, grać. Bartłomiej Dyrcz.
To też skomplikowane zagadnienie. My podchodzimy w Kliszczackim Centrum Kultury do tematu w ten sposób, że staramy się włączać do zespołu regionalnego od najmłodszych lat dzieci. I tutaj jest wielka zasługa od lat działających regionalistów Małgorzaty Pęcek, Wojtka Pęcka, którzy pracują na co dzień z tą młodzieżą, przekazują im właśnie te wartości tańca, ale też od czasu do czasu robimy takie warsztaty właśnie plastyczne, czy warsztaty regionalne, gdzie chcemy pokazać im ten świat, który tak naprawdę no jest też ich światem, prawda? Żeby też zobaczyli, że oprócz tego, co mają w tym telefonie, że tak naprawdę starsze pokolenia żyją też kulturą przekazaną od lat, od poprzednich pokoleń. I myślę, że to jest jedyna rzecz, jaką możemy robić, to wciągać dzieci i młodzież, na tym się skupiamy, bo osoby starsze są już ukształtowane, prawda? I oczywiście cieszymy się, że one przychodzą, że pracują u nas w ośrodku, ale my jednak podświadomie taki główny nacisk kierujemy na dzieci, na młodzież i faktycznie są rezultaty, bo tej młodzieży w tym momencie w małych Kliszczakach, że tak powiem, jest około 40 takich małych dzieci od 7 do 12 lat. Jest grupa taka średnia, że tak powiem, młodzieży licealnej i jest grupa młodzieży dorosłej, która od kilku lat stanowi bardzo fajną grupę. Występowaliśmy ostatnio między innymi właśnie na Święcie Borówki. Teraz będą na Dożynkach w Tokarni też występować, także będzie okazja, akurat jest okazja zaprosić też Państwa na 27 sierpnia do Tokarni, żeby tą grupę młodzieżową zobaczyć. Mieszają też właśnie ten tradycyjny taniec, muzykę z folkiem, połączeniem też rockowych elementów, także to też, co Państwo tu prezentowaliście ostatnio w wykonaniu zespołu Potok, czyli myślę, że to jest szansa też na przetrwanie, żeby też to łączyć współczesność z tradycją.
Poproszę krótko, Stanisława, byś tylko choć prosić polityka, żeby mówił krótko.
Ciężkie tu akurat zadanie. Występuję w roli bardziej samorządowca.
Ale tylko, całe życie jest pan politykiem.
Raczej bym stawiał samorządowcem. Natomiast jest to faktycznie problem dla mnie bardzo sentymentalny, dlatego że ja się urodziłem, wychowałem w rodzinie Kowalskiej i zapach podków, ognia, kopyt końskich, podkuwania tego jest ciągle gdzieś tam we mnie obecny i bardzo...
Potrafiłby pan podkuć konia dzisiaj?
No, powiedziałbym, co trzeba robić, ale na pewno bym już tego nie potrafił zrobić. Samo robienie podków, czasem widzę, jak tutaj cepelia i tak dalej, to już nie jest to, ale już nie ma kowali artystów, a przecież Sułkowica, a przecież Kuźnia Sułkowice, przecież mnóstwo tych ludzi było. Bardzo nad tym ubolewam i cieszę się.
Pana tata był kowalem, coś pięknego.
No i całe dzieciństwo mi upłynęło i młodość na tym. Moi bracia niestety nie kontynuowali tego, pomimo że do dzisiaj jeszcze chociaż potrafią, bo są mistrzami ślusarskimi i kowalskimi. To jest niezwykle ciężka praca kowal artystyczny. Teraz to zastąpiło matrycę i to już nie jest to samo. Natomiast jeszcze się zdarzają perełki, jeszcze gdzieś się zdarzają. Czasami właśnie na targach tutaj ich widzę, którzy sami potrafią to robić i to jest coś niezwykłego. Tak samo cieszę się bardzo, jak widzę w kołach gospodyń, panie Bartomiu, pan się ze mną zgodzi, jak hafciarki, jak rękodzieło, jak takie rzeczy proste, jak rzeźbiarze jeszcze potrafią coś ładnego też zrobić. I myślę, że to trzeba kultywować i bardziej tutaj widziałbym w przekazywaniu z ojca na syna, bo szkół jako takich nie ma. No są, ale to rzemiosło i proszę znaleźć szewca dobrego, proszę znaleźć kowala, ślusarza, jest to coraz trudniejsze.
Znam jednego, ale nie będę mówił gdzie, bo będzie kryptoreklama. Znam jednego dobrego szewca w Krakowie i to uwaga, młody chłopak.
Na Łobzowskiej, niedaleko.
Panie Stanisławie, nie wolno w radiu reklamować.
No. Nic nie powiedzieliśmy.
Ale to, co pan Stanisław mówi, to jest też ważne właśnie to przekazywanie z ojca na syna. To teraz zanikło. Na przykład to też chodzi o gwarę na przykład, prawda? Jeżeli się w domu nie mówi gwarą, no to już nigdy tego nie nauczymy w szkole czy tak dalej, bo to wypływało naturalnie. Ja też tutaj tylko wtrącę, że pamiętam swojego dziadka, jak mówiliśmy o tej kulturze chłopskiej, to on był człowiekiem, który potrafił sobie zrobić wszystko z drewna, właśnie miał swoją kuźnię i też pamiętam, no piękna rzecz, palący się korzeń w kuźni, rozgrzewanie tego metalu, blisko płynący potok, gdzie hartowało się tą stal. No tego świata już nie ma.
Jeszcze jest, tylko go bardzo mało pewnie. Niestety znika. Dobra, to przechodzimy do tego elektrycznego bacy, do Andrzeja Dziubka. Co pana porwało na Orawę, do Norwegii, bo pan jest z Tokarni, mieszka pan w Tokarni, zakładam, a Dziubek to jednak Orawa i ewentualnie Norwegia. Dlatego gdzieś tam powiedziałem, że przynajmniej ta jedna książka to pan kawałek powędrował.
Tak, no przede wszystkim porwała mnie muzyka, tak, taki był początek, ten utwór, który słyszeliśmy pochodzi z płyty właśnie Holly Toy z początku lat 80. No jego głos, jego poszukiwania takie industrialno-muzyczne, no że tak powiem trochę mnie zahipnotyzowały, można powiedzieć i no mam taki wielki sentyment do tego, bo słuchało się tych płyt po prostu po kilkanaście razy i tak naprawdę Dziubek jest skojarzony bardziej z zespołem Depres, bo jednak ta pierwsza płyta Block to Block, która dotarła do Polski w tych latach, to też było takie światełko w tunelu, ludzie byli zszokowani, że w tym stanie wojennym, gdzieś tam docierają dźwięki gościa, który gra w Norwegii, śpiewa po polsku, łączy folk z nowoczesną industrialną muzyką. No myślę, że to też było taki jakiś taki ewenement i dzisiaj jadąc do studia włączyłem sobie tą płytę no i muszę powiedzieć, że się to w ogóle nie starzeje, ta muzyka i przekaz.
To my się starzejemy.
To my się pewnie starzejemy, ale to jest ta siła sztuki, która często odbierana na bieżąco jest traktowana trochę może jako dziwna, ale po latach im starsza, tym lepsza. I też te korzenie, o których mówimy, te ludowe, chłopskie, no Dziubek akurat pochodził z rodziny lekarza, z najstarszej apteki na Orawie, ale on wybierał podświadomie tych swoich kolegów z Orawy i myślę, że no jak popatrzymy na Orawę, bo to są nasi też sąsiedzi, my często się tam kontaktujemy między sobą, no to te korzenie są wspólne właśnie. Mamy dziadków, którzy byli kowalami, czy tam rzeźbiarzami. To gdzieś ta kultura się łączyła i w nim ta kultura bardzo mocno została, bo on zaczynał w takim zespole w Jabłonce, Małe Podhale, gdzie też tańczył. Tańce ludowe, pozbierane przez miejscowego właśnie Andrzeja Haniaczyka, kierownika zespołu Małe Podhale. I no do momentu ucieczki, tak naprawdę, kiedy miał 16 lat, to on nasiąkał totalnie tą Orawą. Nasiąkał też tym, co się mówiło w domu, o książkach, o tych tak zwanych apostołach Orawy. Gdzieś tam ta jego osobowość była już tak naprawdę mocno zbudowana przez ten region, w którym on wyrósł, prawda? I tak naprawdę jego siłą jest chyba to zderzenie tego, co z tej Orawy wyniósł, tych wszystkich perypetii, spotkania się z Nowym Światem, z Norwegią, z tym Zachodem, wtedy u nas uważanym za zgniły. No to myślę, że to jest jego moc. No i powiem tak, że wczoraj byłem w miejscu, w którym się urodziłem, w Zakopanem, w takim domu na Kasprusiach. I jak sobie przypomnę ten czas, 82 rok, ja byłem wtedy małym bajtlem. Pan Stanisław to doskonale pamięta, bo już ma dzieci w moim wieku. Ale jako dziecko pamiętam tą właśnie słuchanie przez rodziców tego Radia Europy zagłuszanego po nocach. Wyglądanie przez okno gdzieś tam w jakieś patrole wojska, milicji i tak dalej.
Stan wojenny.
A tutaj teraz patrzę na to z perspektywy tej muzyki, której słucham z tego czasu. No jest to dodatkowa dla mnie jakaś taka dawka, no taka podróż w czasoprzestrzeni trochę. I tak jak mówię, no, ta muzyka nie straciła siły. Do tego Dziubek jest jeszcze malarzem. Mało osób o tym wie i tak naprawdę połączyła nas, że tak powiem, sztuka, bo od tego zaczęliśmy, że odwiedzałem jego wystawy. W pewnym momencie się spotkaliśmy na jego wystawie, zaczęliśmy rozmawiać, zaprosił mnie do pracowni. A jak gdzieś, no mając tą jego muzykę, wiedząc to, co robił, no gdzieś to zaiskrzyło i był otwarty na ten pomysł, chociaż on, jak pan porozmawia z różnymi redaktorami, dziennikarzami, nie jest osobą łatwą do rozmów, bo jak oglądamy wywiady z nim, to są bardzo takie krótkie. A tutaj chciałem wejść jak gdyby troszkę w niego, tak pobudzić go, żeby jednak to życie nam opowiedział i udało się to zrobić tak naprawdę od dzieciństwa wczesnego, przez nasiąkanie orawą, później przez ucieczkę, emigrację, dorastanie w tym kraju, aż poprzez tą sztukę i tak naprawdę sławę tej muzyki, sławę, którą ta muzyka mu przyniosła.
Muszę powiedzieć, że słucham z zapartym tchem tego, co pan Bartłomiej mówi, dlatego że zastanawiałem się tylko nad jedną rzeczą, co zrobić, żeby takie książki docierały pod Czechy. Bo jak sobie popatrzyłem i przejrzałem sobie dane z Małopolski, to my tak w Polsce podobno 20% ludzi czyta książki. Natomiast ucieszyło mnie, że w Małopolsce jest 580 tysięcy zarejestrowanych czytelników, ale to jest zaledwie 17% mieszkańców. Mamy, chwalimy się.
Chodzi o biblioteki.
Chodzi o biblioteki, że mamy 200 bibliotek publicznych, że mamy dyskusyjne kluby książki. To wszystko pięknie, że mamy 510 filii bibliotecznych. Tylko co zrobić, żeby tego typu książki docierały do ludzi, żeby mogli je kupić, żeby mogli się nimi cieszyć. Ja na przykład, trzeba pamiętać, że są takie książki, do których pan Bartłomiej będzie wracał po latach. Ja na przykład książkę Andrzeja Iwana Spalony od czasu do czasu mam przy łóżku i ciągle do niej zaglądam. Okrawki Adama Ziemianina podobnie. I mam takich kilka książek, które no, ksiądz Irwład Bryła podarował mi też swoją piękną książkę z ładną dedykacją. Ja do tego zaglądam, o czym nie mówiłem dużo o klasyce, tylko jak pobudzić ludzi do czytania, bo ten przedział wiekowy ludzi, to młodzież najmniej czyta książek tak naprawdę. Więc nie wiem.
Oni mają już audiobook. Panie Stanisław.
Audiobooki jestem za, tylko żeby z nich korzystali.
Myślę, że korzystają. Może nie tak, jakbyśmy chcieli, ale korzystają. Ale jest sposób, żeby trafiła ta książka, chociaż pana Bartłomieja Dyrcza pod strzechy, chociaż pod jedną. Kto pierwszy napisze maila, bo pan Bartłomiej Dyrcz przyniósł elektrycznego bacę. Kto pierwszy napisze maila na wojciech.jakubowski@radiokraków.pl otrzyma tą książkę. wojciech.jakubowski@radiokraków.pl będzie książka do odbioru w recepcji Radia Kraków. Musimy kończyć tą piękną odpowieść. Mam nadzieję, że do niej wrócimy, bo Stanisław Bisztyga nie przyprowadził ciekawego gościa, tylko bardzo ciekawego gościa. Co zagramy na koniec? Bartłomiej Dyrcz.
Myślę, że możemy też kontynuować właśnie twórczość Andrzeja Dziubka z zespołem Holitoj. I może tak przekornie utwór Buntowniki. To jest utwór oparty na poezji Norwida.
Na Norwidzie.
To a czytania. Jeszcze wracając tutaj, no bo to o czytaniu to naprawdę moglibyśmy tutaj pewnie całą dyskusję zrobić, ale myślę, panie Stanisławie, że ważne jest to, ja na przykład się cieszę, że moje dzieci czytają i czytają dużo książek więcej ode mnie. Nie wiem, jak ich rówieśnicy, bo jest to różnie, bo mamy te telefony, ale myślę, że no ja też miałem problem z tą książką, bo to wiem, że to jest, Andrzej Dziubek jest postacią, która jest znana pokolenia starsze ode mnie, prawda? I wiem, że one czytają. Czy młodzi sięgną? No jeżeli tego nie będzie, to nie sięgną, a no, jesteśmy po to też, żeby takie rzeczy pisać, zapisywać i próbować dalej. No ja Dziubka poznałem przez jeden utwór Marmur, który puściliśmy i gdzieś we mnie został. Jest szansa, że w kimś zostanie ta książka, czy jakiś kolejny jego utwór, to będzie jakiś dalej kontynuacją przekazu.
Buntowniki.
I zachęcanie.
Buntowniki.
Wiem, że jest to pozytywne, ale...
Buntowniki wybrał Bartłomiej Dyrcz, a dwóch buntowników na swój sposób było naszymi gośćmi dzisiaj. Stanisław Bisztyga, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia państwu życzę.
Radny Sejmiku Małopolskiego, Platforma Koalicja Obywatelska i Bartłomiej Bart Dyrcz.
Bardzo dziękuję panu redaktorowi i panu Stanisławowi za zaproszenie, że pamiętał o mnie gdzieś tam daleko, daleko na końcu województwa krakowskiego, ściągnął mnie do radia. Serdeczne dzięki i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zachęcam do przeczytania książki Elektryczny Baca.
Kiszczackie Centrum Kultury, Tokarnia. Człowiek, ciekawy człowiek. Poczytajcie, poszukajcie państwo w internecie o nim informacji. Jeżeli was to interesuje, Buntowniki, zapraszam. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam serdecznie. Wakacyjnie. Podpowiada mi Kazimierz Chrzanowski, który jest w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Radny miasta, przyjazny Kraków Jacka Majchrowskiego oraz jego kolega, tyleże z Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Kękuś. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Wakacyjnie powiedział Kazimierz Chrzanowski. To Kazimierz Chrzanowski był już na wakacjach, czy dopiero jedzie na wakacje?
Byłem na wakacjach częściowo. Tydzień na urlopie, dwa tygodnie temu. Od 15 do 22 lipca. Następny tydzień będzie w sierpniu, w przyszłym tygodniu.
Mariusz Kękuś był na wakacjach, jedzie na wakacje, wrócił?
Byłem też na urlopie, nie takim długim, krótkim, 9 dni, ale udało się odpocząć, myślę, że zregenerować siły, dlatego żeby można było wrócić do normalnej pracy.
Zwróciliście panowie z urlopu, a tu Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Najjaśniejszej Polskiej, ogłosił 15 października wybory. Kazimierz Chrzanowski startuje? Kiedyś jedynka, kiedyś poseł, lider lewicy w Krakowie, w Małopolsce?
Niestety nie startuję, nie byłem zainteresowany startem. Od początku głosiłem, że nie będę do parlamentu startował.
Mariusz Kękuś?
Ja nie startuję. Będę wspierał tutaj kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, listę Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że na tyle, na ile będę czas pozwoli i siły, to będę wspierał tutaj kolegów, którzy będą startować.
Schodzimy na tematy krakowskie. Radni tak naprawdę to chyba nigdy nie mają urlopu, bo nawet pewnie... Myślicie panowie na wakacjach o tym, co się dzieje w Krakowie, czy niekoniecznie?
No może nie tak jak na co dzień poza urlopem czy poza wakacjami, ale również tak.
W tym roku udało mi się nie myśleć, starałem się zresetować. Tutaj przed programem mówiłem do panu, że do tego stopnia się zresetowałem, że reset twardy zrobiłem, zapomniałem loginu do swojego konta prywatnego bankowego, więc no chyba tak dość mocno starałem się zapomnieć o bieżącej pracy, o bieżących obowiązkach. Myślę, że to jest potrzebne każdemu. Mam nadzieję, że każdemu uda się w racjonalny sposób odpocząć, wypocząć, po to, żeby nabrać sił do pracy, bo jednak urlop każdy powinien wykorzystać w sposób taki, żeby ten organizm zregenerować i do tego wszystkich zachęcam. Im człowiek starszy i nabiera więcej doświadczenia, to tym poważniej do tego podchodzi. Takie mam wrażenie.
To już o pracy. Tej pracy panów jako radnych będziecie niedługo, za 2 miesiące, 3, pochylać się nad budżetem Krakowa na rok 2024. Ten budżet tegoroczny w miarę udany. 0,5 miliarda z dotacji państwowych, między innymi na inwestycje, około 0,5 miliarda, niecałe pewnie. Tego 0,5 miliarda w przyszłym roku nie będzie. Będzie dużo, dużo trudniej to poskładać. Kazimierz Chrzanowski.
Najprawdopodobniej tak, nie będzie takiego zastrzyku finansowego, jaki był w tym roku z okazji Igrzysk Europejskich. Być może trafią się inne jakieś, jeszcze nie są sprawy ostatecznie przesądzone. Natomiast co do tegorocznego zdarzenia, to muszę powiedzieć, że zarówno pan prezydent Majchrowski, jak i większość radnych miał prezydent rację, że stanowczo byliśmy za Igrzyskami Europejskimi, oczywiście przy odpowiednio podpisanej umowie. I ta konsekwencja i prezydenta, i radnych spowodowała, że i Igrzyska się odbyły bez problemu, i pieniądze przyszły na modernizację infrastruktury drogowej, jak i również na obiekty sportowe. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to chyba był to zastrzyk, który w ostatnich latach historii samorządu pozwolił w znacznym stopniu zwiększyć ilość wyremontowanych ulic, bo w 81 przypadkach, czyli 81 ulic zostało, że tak powiem, w mniejszych lub dłuższych odcinkach wyremontowane. Wystarczy rzucić tylko parę nazw do Królowej Jadwigi, która od lat czekała na te: ulica Wawelska, Zielony Jar i wiele, wiele innych, Sołtysowska. Tu można by liczyć, wyliczać i wyliczać. Także ci, co mówili, że się Igrzyska nie powinny być w Krakowie, moim zdaniem nie mieli racji.
Mariusz Kękuś?
No zdecydowanie potwierdzam. Ja od początku też byłem zwolennikiem tego, żeby Kraków był współgospodarzem tych igrzysk europejskich. To były igrzyska organizowane w Małopolsce. Myślę, że Kraków zyskał najwięcej jako miasto. Z punktu widzenia funkcji publicznej, którą pełnię, czyli radnego miasta Krakowa, od początku opowiadałem się za tym, żeby miasto Kraków partycypowało w tych igrzyskach. 500 milionów, 0,5 miliarda, o których mówimy, to potężny zaszczyk finansowy. Udało się zrealizować zrealizować, czy dofinansować, czy pozyskać nowe źródła finansowania dla inwestycji, które były kontynuowane, czy też realizowane tutaj na poziomie miasta. No, ja do tych ulic, które wymienił tutaj radny Kazimierz Chrzanowski, dołożę jeszcze aleję 29 listopada, ulicę Łokietka, ulicę Igołomską, ulicę Glinik, ulicę z takich mniejszych Fatimską, układ komunikacyjny dla szpitala uniwersyteckiego w Prokocimiu, który jest do obsługi ruchu tam dedykowany był. Oprócz tego oczywiście na takie bieżące zadania jak modernizacja torowisk tramwajowych, na budowa ścieżek rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej na Grzegórzkach. Tych inwestycji można tutaj wymieniać dziesiątki. Ten budżet nie byłby tak imponujący, ten budżet inwestycyjny, bez tych środków na Igrzyska Europejskie. W planie było początkowo 1 570 000 000 na te inwestycje, wszystkie inwestycje w Krakowie. Zobaczymy, jak to ostatecznie się zamknie, jaki będzie bilans, bo w trakcie roku oczywiście budżet jest jakoś modyfikowany i korygowany. Natomiast na pewno miasto Kraków realnie, i to obiektywnie można stwierdzić, zyskało na tych Igrzyskach Europejskich zdecydowanie i bilans będzie na plus, i to tutaj myślę, że chyba większość radnych, nawet tych, którzy nie byli do końca przekonani do organizacji tych Igrzysk, no musi to przyznać obiektywnie.
To była jeden temat, jeszcze dwa zdania tylko. To był temat infrastruktury drogowej. Nie wymienimy wszystkich 80 ponad ulic, chodników i ścieżek robionych, ale trzeba przypomnieć, że również były jakby oddzielne środki na infrastrukturę sportową, która służyła również do igrzysk. Ja z radością patrzyłem, jak została zmodernizowana wszystkie obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego, tylko AWF, bo i Kolna, i Hala Wisły, i parę innych mniejszych.
No, część z tych obiektów, to trzeba powiedzieć, jest zarządzana przez ZIS i nawet gdybyśmy nie mieli tych igrzysk, nie pozyskali tych środków z igrzysk europejskich i rząd tutaj nie transferował ogromnej puli pieniędzy z budżetu centralnego, to trzeba mieć świadomość, że ponieważ to są obiekty w części miejskie, trzeba by było te środki wygenerować z budżetu, z własnych środków, z budżetu miasta Krakowa. I dzięki temu, że te igrzyska się odbyły, no mamy tą infrastrukturę odnowioną, mamy ją zmodernizowaną.
To zapytam jednak o ten rok przyszły. Nie będziecie pewnie panowie chcieli wróżyć. Około 8 miliardów tegoroczny budżet rekordowy. Zresztą tak jak ruch na Balicach w czerwcu, lipcu, to a propos tego, czy igrzyska były potrzebne, czy nie, gdzieś mi się wydaje, że to miało też wpływ. Ale o co chodzi? 8 miliardów, nie będzie tego pół miliarda. Na pewno przychody miasta też wzrosną, bo ta gospodarka wreszcie zaczyna ruszać w dobrym kierunku, ale nie będzie tego pół miliarda. Jak realizować, dokończyć te inwestycje? Zwierzyniecka, Kościuszki, Most Dębnicki. To są kolosalne koszta. Mówimy o jednym miejscu w Krakowie na niemalże paru metrach. Kazimierz Chrzanowski.
No akurat te, które pan wymienił, to one się właściwie są w trakcie, bo Most Dębnicki jest w trakcie, czyli ma środki finansowe.
A Zwierzyniecka już zaraz.
Zwierzyniecka i Kościuszki też trwają konsultacje i ma się jeszcze odbyć rozpoczęcie remontu w sierpniu, choć nie bardzo mi się to wydaje możliwe, ale takie są.
A czemu się panu nie wydaje możliwe? Nie wierzy pan?
No bo jak znam życie, te konsultacje zawsze jeszcze przynoszą uwagi mieszkańców, które niestety albo stety muszą być wzięte pod uwagę. Od paru lat mieszkańcy, zwłaszcza tej części tych ulic, domagają się remontu zarówno torów tramwajowych, jak i jezdni. Widać, że to jest zniszczone. Jak się jedzie, idzie, to wyraźnie widać. Jest możliwość teraz finansowa, bo są to środki, które są do rozliczenia do końca tego roku. W związku z powyższym albo zrobimy to i będzie oczywiście kosztem niewygód, przynajmniej przez jakiś czas, i zostanie to zrobione. Jest to kwota powyżej 100 milionów złotych. Mamy świadomość, albo wykonawcy mają świadomość taką, że to jest inwestycja w centrum miasta, a że to się zbiegło razem z remontem mostu. No,
to akurat dla mnie chyba dobrze.
To ja też tak myślę, że przeżyjemy ten cały, tak powiem, galimatias równolegle, równocześnie, i wszystko zostanie później oddane w niedługim czasie do użytku. Pamiętam, jak Królowej Jadwigi żeśmy, jak do remontu przystępowała, ile było kłopotów, ile było dyskusji, ile było gadania, że się nie da, że tam trudno będzie przejechać, że mieszkańcy nie trafią do domu, nie dojadą do domu i tak dalej. Później się okazało, że to zostało w trakcie w miarę poukładane.
Mariusz Kękuś.
Nie wiem, czy mieszkańcy są tak wyrozumiali, jeśli chodzi o remont Królowej Jadwigi. Myślę, że opinie są mocno podzielone. Ten remont akurat jest złym przykładem, przynajmniej w mojej ocenie, bo trwał za długo. Było tam dużo problemów, perturbacji. Na szczęście wszystko zmierza ku dobremu końcowi, czy zakończyło się sukcesem. Tak?
Nie, no już się zakończyło, tak.
Tak, tak. I efekt jest pozytywny oczywiście, ale mieszkańcy swoje wycierpieli. Natomiast co do budżetu, to no myślę, że na pewno nie będzie już tak imponujący ten budżet inwestycyjny w tym roku 2024, jak ten z 2023. Trzeba pamiętać, jak ja kilka lat temu uchwalaliśmy budżety, to te budżety inwestycyjne były rzędu 600-700 milionów i to się wydawało, że jest bardzo dużo. Mhm. Teraz mówimy o wydatkach majątkowych rzędu 1 700 000. To są ogromne pieniądze. To jest praktycznie wzrost w stosunku do tego, co było kilka lat temu, trzykrotny wydatków majątkowych. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w ramach tych wydatków robimy dużo inwestycji tak zwanych ogólnomiejskich, one teraz tak się nazywają, wcześniej to one się nazywały inwestycjami strategicznymi, czyli takimi, które służą wszystkim mieszkańcom Krakowa. I one dużo kosztują, są rozłożone w czasie i te programy inwestycyjne będą się powoli duże, niektóre kończyć. Natomiast no, oczywiście trzeba mierzyć siły na zamiary. Niestety miasto Kraków potężnie się zadłużyło i w związku z tym no, płaci wysokie odsetki za obsługę tego długu. Nie możemy sobie dalej pozwolić, żeby taka sytuacja, takie tempo zadłużania miasta tak trwało jak do tej pory. Ten dług jest w tym momencie na poziomie około ponad już 80% naszych dochodów. Tutaj to jest taka krytyka z mojej strony konstruktywna. To znaczy, moim zdaniem trzeba usiąść, przeglądnąć inwestycje, cały program inwestycyjny. Mówię tutaj o wieloletniej prognozie finansowej. Trzeba przyjrzeć się tej prognozie i zadecydować, które zadania miasto chce robić, musi robić, bo są takie inwestycje, które musimy robić. Przede wszystkim musimy ukończyć programy inwestycyjne już rozpoczęte, bo są podpisane umowy i na to finansowanie znaleźć się musi i musimy zabezpieczyć na to środki. Trzeba to wszystko zrobić z głową, z rozwagą i ja jestem zwolennikiem tego, żeby prezydent i zawsze namawiam do tego wszystkich uczestników dyskusji publicznej, żebyśmy usiedli w trakcie konstruowania tego budżetu i rozmawiali z panem prezydentem i też liczę na to, że pan prezydent będzie chciał z klubami rozmawiać, też tymi opozycyjnymi, o tym, co w tym budżecie powinno się znaleźć, na co nas stać i co musimy zrealizować, ale to musi być przygotowane w sposób racjonalny. Ta dyskusja powinna się zacząć toczyć moim zdaniem już pod koniec sierpnia. To już nawet jest moim zdaniem troszeczkę późno, bo tak naprawdę no, pewnych rzeczy nie da się przestawić w ciągu tygodnia czy dwóch, bo projekt budżetu musi trafić do nas 15 listopada. Natomiast to trzeba to zrobić z dużym spokojem i nie lista życzeniowa, bo to też przestrzegam tutaj kolegów radnych. Nie może być tak, że każdy przyjdzie, będzie chciał tam swoje jakieś zadania mniejsze lub większe wrzucić, bo to nie o to chodzi. Musimy dojść do pewnego konsensusu i musimy wypracować rozwiązania, na które, tak jak mówię, nas stać i które musimy zrealizować. I musimy zacząć od tego, co musimy zrealizować i gdzie nas obligują do tego zapisy umowne, czy też jakieś przepisy prawa, bo zadania też są takie, do których obligują nas przepisy prawa. W ten sposób trzeba konstruować budżet. Na pewno, tak jak mówię, moim zdaniem program inwestycyjny będzie mniejszy. To nie jest dziwne, tak jak w firmach. Jest moment, kiedy firmy inwestują, jest moment, kiedy te inwestycje się kończą, przychodzi czas na to, żeby zarabiać. Tu jest sytuacja troszeczkę inna. Samorząd cały czas musi poprawiać komfort życia mieszkańców, do tego jest powołany. W tym celu są konieczne inwestycje, ale trzeba pamiętać o tym, że każda inwestycja niesie za sobą koszty później bieżące obsługi tej ukończonej inwestycji. I trzeba mieć to z tyłu głowy, że wprost proporcjonalnie do programu inwestycyjnego rosną w jakimś stopniu wydatki bieżące związane później z zarządzaniem tym majątkiem.
To niestety, że goni nas czas. Poproszę Kazimierza Chrzanowskiego o bardzo krótką wypowiedź. Czy jest możliwe to, żeby radni
strasznie
z prezydentem siedli?
Wygłosił przemówienie pan radny. No trudno się nie zgodzić. Krytycznie, ale merytorycznie to oczywiście jak najbardziej możemy i trzeba dyskutować. Ja nie bardzo w to wierzę, dlatego, że tak wszyscy radni albo większość będzie miała taką postawę, jak prezentowałeś tutaj, z prostego powodu. A przykładem były również igrzyska. Jak się radni, ci co byli zdecydowanie przeciwni, dowiedzieli, że wybory, bo to było, decyzja była później, samorządowe są przesunięte na kwiecień 2024, natychmiast wyciszyli się i natychmiast było już spokojnie. A teraz jesteśmy przed wyborami, po pierwsze sejmowymi w październiku, a zaraz po tym, jak się skończą sejmowe, będą kampanie wyborcze samorządowe. I nieważne, czy to ktoś będzie miał rację, czy nie, zwłaszcza z tych, co będą koniecznie chcieli krytykować i zdobywać głosy, będą krytykować, będą wrzucać tematy i tu rozsądek bardziej prezydenta będzie niż wszystkich radnych, bo nie bardzo mi się wydaje, że tak łatwo się będzie porozumieć, bo jedni chcą, mówią, że betonoza, drudzy mówią już, że za dużo zieleni, trzeci mówią, że za dużo dróg, że trzeba robić takie rzeczy podstawowe, co blisko mieszkańców, żeby pomagali w życiu. No i jeżeli tak, to rzeczywiście te wielkie inwestycje miejskie już w większości spadną, no ale nie spadnie Kocmyrzowska, nie spadnie jeszcze obwodnica północna tam z wieloma momentami. Jest już pomoc, co jest dobrze, przynajmniej ogłoszona i już przetarg chyba się toczy na przystanki kolejowe, co jest dużą pomocą, bo kolej wzięła na siebie, bo to uruchomienie kolei miejskiej też jest jedną z zadań transportu. Także tych zadań, mimo że będą się kończyć, jest jednak dużo, są potrzebne. Rzeczywiście trzeba wybrać te, które są najbardziej potrzebne, będą służyć mieszkańcom i będą służyć rozwoju miasta. Bo to też taki pogląd, to nie do ciebie, tylko generalnie rzecz biorąc, że jak się kupuje mieszkanie i go kupię, to nie oglądam się, co tam jest, czy są miejsca parkingowe, czy jest zieleń, czy nie ma, ale jak już kupię i się wprowadzę, to absolutnie tu w pobliżu nic innego nie może być wybudowane, ani droga, ani ścieżka, ani jezdnia, tylko park, nic więcej.
Czyli dogadać nie będzie się łatwo, miejmy nadzieję, że się uda.
Nie, to są rzeczy, które trzeba po prostu dyskutować, wyciągać wnioski i robić to, co jest najbardziej korzystne.
I tak kończymy. Kazimierz Chrzanowski.
Dziękuję bardzo.
Radny Krakowa, przyjazny Kraków Jacka Majchrowskiego oraz Mariusz Kękuś.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Wojciech Jakubowski. To była audycja Tu Małopolska.